Mazurskie kalendarium. Historia pisana wiatrem na tafli jezior.
Tomek Suchocki, witam w audycji Mazurskie Kalendarium. Na początek najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, które na przestrzeni dziejów zapisały się w kronikach Warmii i Mazur.
30 marca 1929 na jeziorze Święcajty pod Węgorzewem zakończyła się pierwsza edycja zawodów bojerowych w randze Mistrzostw Niemiec, trwających od 27 marca. W 1936 roku rozegrano tu Mistrzostwa Europy w bojerach. 31 marca 2017 roku w Olsztynie zmarł Erwin Kruk, urodzony 4 maja 1941 roku w Dobrzyniu koło Nidzicy. Pisarz pochodzenia mazurskiego, poeta i dziennikarz. Senator pierwszej kadencji 1989-91. Jeszcze za życia nazywany sumieniem Mazur. 1 kwietnia 1284 roku biskup Henryk Fleming odnowił pierwszy przywilej lokacyjny Braniewa z 1254 roku, przyznając miastu nową lokalizację i zwiększając posiadany areał. Pierwotnie najstarsze miasto Warmii założył pierwszy biskup Warmii, Anselm. 2 kwietnia 1840 roku w Szomburku urodził się Andrzej Samulowski. Zmarł 10 kwietnia 1928 roku w Getrzwałdzie. Warmiński społecznik, poeta, księgarz, zwany warmińskim tatką. Współzałożyciel wydawanej w Olsztynie Gazety Olsztyńskiej. 3 kwietnia 1468 roku rycerz Wendwon Eulenburg otrzymał nadanie w lenno dóbr Galiny, Tynga i Skandawa jako spłatę zależności z tytułu zaległego żołdu za służbę zakonowi w wojnie 13-letniej. 4 kwietnia 2024 roku w Olsztynie zmarł Miron Sycz, urodzony 3 stycznia 1960 roku w Ostrymbardzie. Pedagog, samorządowiec i polityk, działacz Związku Ukraińców w Polsce, twórca zespołu szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie i Ławeckim. Poseł na Sejm 6 i 7 kadencji. 5 kwietnia 1869 roku w Ełku zmarł Wilhelm Menzel, urodzony 16 września 1799 w Olicie na Litwie. Nauczyciel gimnazjalny, drukarz i wydawca m.in. ważnego pisma dla Mazurów Przyjaciel Ludu Łecki 1842-45.
Mazurskie kalendarium.
Właściwie to witamy, bo nie jestem sam jak zawsze. Doktor Jakub Knyżewski, Ełckie Muzeum Historyczne.
Dzień dobry, witam.
Witam panie doktorze. Przed chwileczką usłyszeliśmy o wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni dziejów, w tym właśnie tygodniu, który nam trwa. Kilka takich szczególnych zawsze mamy do omówienia. Przedstawiamy, przybliżamy wam, moi drodzy państwo, postaci ważne dla historii Mazur, Warmii. Dzisiaj taką postacią będzie Wilhelm Menzel, który zmarł w Ełku w roku 1869. Któż to zacz, panie Jakubie?
No to jest ważna postać w historii Ełku, w historii Mazur. Urodził się jeszcze w XVIII wieku, w 1799 roku i no, żeby było ciekawie, nie na Mazurach.
Urodził się
na Litwie, dokładnie. Natomiast no, jako dorosły człowiek związał się z Ełkiem, był nauczycielem, pracował w Ełckim Gimnazjum, gdzie nauczał przedmiotów technicznych i przyrodniczych, ale zanim do tego doszło, to zetknął się z drukiem, z techniką, z technologią druku. To miało miejsce w Magdeburgu, a więc dość daleko od Ełku, bo w Brandenburgii.
I został drukarzem.
Oprócz tego, że był nauczycielem, został także drukarzem. Tutaj wspomnijmy, że w Ełku trafił z tym swoim zainteresowaniem na podatny grunt, bo no, przypomnijmy, że tradycje drukarstwa w Ełku istniały już od XVI wieku, od rodziny Maleckich, gdzie przygotowywano polskojęzyczne druki dla Mazurów. I Menzel trafił tutaj i rozpoczął swą działalność. No tutaj trzeba wspomnieć, zanim przejdziemy do tego, z czego jest najbardziej znany. To, że zaczął wydawanie pierwszej gazety w Ełku, a więc Das Lücke Gemeinnützige Unterhaltungsblatt. Potem także wydawał takie okulniki powiatowe, czy też obwodowe, obwiązane ze starostwem powiatowym w Ełku, ze starostwem w Olecku, ale najbardziej znana jest jego działalność wydawnicza związana z takim tytułem prasowym jak Przyjaciel Ludu Łecki.
Tak, to w każdej kronice chyba mazurskiej się pojawia i on chyba nieodłącznie z Michałem Kajką w jakiś sposób się kojarzy.
Na pewno powinien się kojarzyć z Gustawem Gizewiuszem. Z Michałem Kajką, no raczej się nie spotkali, chociaż ich życie gdzieś tam się pod koniec życia...
Znaczy, Dlatego ja o tym mówię, dlatego że w czasach młodości, kiedy, znaczy młodości, wczesnego zainteresowania historią, tutaj, kiedy mówiło się o przyjacielu ludu łeckim, to od razu gdzieś tam pojawiał się w opowieściach pani profesor Michał Kajka.
Pewnie dlatego, że przyjaciel ludu łecki to było czasopismo polskojęzyczne.
To był temat walki z germanizacją
też,
generalnie.
Też, ale skierowane do Mazurów, polskojęzycznych Mazurów. Uh-huh. To było pierwsze tego typu czasopismo wydawane po polsku i skierowane do ludu. To jest pierwsza połowa XIX wieku. 1842-1844 w takich latach wychodziło to czasopismo, więc nie za długo okazało się efemerydą i w ciągu tych kilku lat wyszły...
A to już był ten okres takiej największej prób, najostrzejszych germanizacji Mazurów, czy to później?
To się tak naprawdę dopiero zaczęło wówczas rozkręcać.
Lata 70 to jest
już takie przystąpienie, takie urzędowe do germanizacji w ogóle przestrzeni publicznej w Prusach. Natomiast tutaj te lata 40 to są takie zaczątki tego. No wtedy też zaczął działać Gustaw Gizewiusz, który był także przeciwnikiem germanizowania przestrzeni tutaj publicznej na Mazurach i ochrony ludu mazurskiego w tej sferze językowej. Z tym, że dla nich, to dla kogoś takiego, Gizewiusz był pastorem, dla niego to była przede wszystkim sfera religii. Bo modlono się, czytano pisma religijne, śpiewano pieśni religijne właśnie w gwarze mazurskiej w języku polskim. I taką też rolę, w ten nurt też wpisywało się to czasopismo Przyjaciel Ludu Łecki. Gizewiusz współpracował z Mencelem. Współpracował z Mencelem także wspominany przez nas ostatnio Marcin Gers. To także był jeden z współpracowników tego pisma. Tutaj też może tak zwróćmy uwagę na czas, w jakim to powstało. Tak? To jest, powiedzmy tak umownie, okres romantyzmu, kiedy zwrócono uwagę na
lud. No i zaraz
lud.
Chyba powierzchnię ludów też.
Tak, więc to był taki okres takiej fascynacji ludem, ludowością, taką właśnie prawdziwą, autentyczną kulturą ludową.
No i też kształtowanie się jakiejś tam świadomości, może nie narodowej, bo to za duże słowo, jeśli chodzi o Mazurów, ale świadomości bycia jakąś tam grupą społeczną, tej świadomości mazurskiej.
Tak, dokładnie. Która opierała się na przywiązaniu do języka, na wierze ewangelickiej, ale także na pruskiej przynależności państwowej. Tak, oni byli poddanymi króla Prusy i to było bardzo silnie też
uważali się za Mazurów, ale byli lojalnymi poddanymi
króla
władcy.
Prus. Dokładnie tak. I Mazurzy też, to też trzeba zaznaczyć, od XVIII wieku w Prusach funkcjonował obowiązek szkolny, powszechny obowiązek szkolny, szkolnictwo elementarne. Więc większość Mazurów, oczywiście na pewno nie wszyscy, i to w różnym stopniu też było realizowane, ten obowiązek szkolny, ale Mazurzy nie byli analfabetami. Oni potrafili czytać. Więc to pismo jak najbardziej tutaj wypełniało ważną funkcję społeczną. Myślę, że też warto powiedzieć coś o treści, tak? Bo to nie tylko...
No właśnie chciałem zapytać, co tam można było przeczytać? Czy to był taki coś a la prasa kolorowa?
No nie do końca. Nie do końca, chociaż pewnie takie rzeczy też tam się zdarzały, ale myślę, że tak najkrócej rzecz ujmując, chodziło o coś takiego jak oświecenie publiczne. A więc umoralnianie, dobre rady dla ludzi, dobre rady dotyczące moralności, etyki, ale nie tylko, bo także na przykład prowadzenia gospodarstwa rolnego, a więc tutaj starano się różne treści przemycać, treści religijne, treści propaństwowe, patriotyczne, tylko że rozumiane właśnie w tym duchu propruskim, ale też właśnie takie ukierunkowane na to, żeby dobrze gospodarować, być dobrym poddanym, dobrym chrześcijaninem, a więc to takie generalnie rzecz ujmując takie oświecenie publiczne, co się później troszkę mówiło.
A dlaczego taki krótki żywot był przyjaciela ludu?
No cóż, Prusy wschodnie, Mazury, no to nie ukrywajmy, był region bardzo ubogi, a to pismo jednak miało na siebie zarabiać.
To ekonomia.
Ekonomia, tak, dokładnie, to była ekonomia, więc to pismo upadło z przyczyn ekonomicznych, tak. Mazurzy, no nie wszyscy byli zainteresowani literaturą, prasą, więc niekoniecznie wszyscy chcieli to czasopismo prenumerować, no i nie wszyscy mieli też na to środki finansowe, bo to jest, no...
A to drogie?
No nie tak.
To było?
To zależy od skali, prawda? To zależy od skali, bo Mencel wydawał różne czasopisma. I te czasopisma zaadresowane do niemieckojęzycznej ludności, bo takie też wydawał, no one sobie radziły trochę dłużej, bo trafiały do ludzi, którzy chcieli czytać i mieli na to środki finansowe. To natomiast oprócz tego ekonomicznego czynnika, no był też ten czynnik misyjny, tak? A więc to miało jakąś tam misję wśród ludu mazurskiego wypełniać to czasopismo.
No, chowało ale... się jeden egzemplarz, a tak, czytało tak, pięć tak, osób, tak, skąd tak, to znamy.
Tu myślę, że też dodajmy, że to czasopismo jest dostępne też współczesnemu czytelnikowi, bo ono zostało już kilkanaście lat temu wydany został reprint, więc ono jest dostępne pewnie też w bibliotece w EUQ, jest dostępne dla czytelników, więc można sobie, można się zapoznać z tym, co też do Mazurów pisano.
Co tam
w latach 40.
Drzewie czytamy, tak? Odpowiednik naszej lokalnej prasy kolorowej, czy też portali plotkarskich chociażby. Panie Kubie, jeszcze tylko wspomnijmy, po Węgorzewo bojerami stoi, bez dwóch zdań. W roku 1929 na jeziorze Święcajty pierwsza edycja zawodów bojerowych w ramach Mistrzostw Niemiec. A potem rozgrywano tam także Mistrzostwa Europy chociażby. Także jeśli chodzi o sport również...
Tradycja bojerów na Mazurach, owszem, się dosięga początków XX wieku. No tutaj dodajmy, że też warunki były nieco lepsze niż obecnie.
Zima była przecież.
Zimy były, co prawda w tym roku mieliśmy zimę, ale był to na przestrzeni ostatnich, no, kilku lub kilkunastu lat wyjątek, można powiedzieć. Różnie to bywa z pokrywą lodową na naszych jeziorach, natomiast kiedyś to była reguła, to był standard. Tak. Więc te warunki były o wiele, wiele lepsze.
Ja jeszcze dodam, że również w PRL-u, tam Węgorzewo, jezioro Święcajty, to był teren bojerowy.
Ale także Ełk. Ełk również.
Tak. Ełk również. Pan Robert Śliwowski, właściciel Robert Sport, do tej pory zresztą kultywuje tę tradycję. To był on chyba jakimś nawet mistrzem czy medalistą, jest jakiegoś grubszego kalibru. Pozdrawiam, panie Robercie, tak przy okazji. Ten sezon chyba akurat...
Można było zaliczyć.
Tak, można było zaliczyć. Przypomnieć sobie, jak to drzewie bywało. Dziękuję panie Jakubie za to dzisiejsze spotkanie. Jakub Knrzewski, doktor Jakub Knrzewski, Ełckie Muzeum Historyczne, a to było Mazurskie Kalendarium. Tomek Suchocki. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Mazurskie Kalendarium.
Audycja powstała we współpracy z Ełckim Muzeum Historycznym na podstawie kalendarza Warmii i Mazur autorstwa Wojciecha Kujawskiego.